może jeszcze jedną rzecz moim słuchaczom, czy słuchaczom, to powiem to, co zawsze mówiłem swoim studentom. Warto marzyć. Naprawdę, warto marzyć.
Chyba najbardziej niezwykła rozmowa jak dotychczas w naszym podcaście WSB NL-u po godzinach. Wielki zaszczyt dla mnie, ponieważ gościmy dzisiaj założyciela WSB NL-u, prezydenta doktora Krzysztofa Pawłowskiego. Dzień dobry, witam panie profesorze. Niesłychana rzecz, bo chciałem pana zapytać od razu na początek, bo rozmawiamy dzisiaj, tematem naszej rozmowy jest od senatora do założyciela najstarszej, niepublicznej uczelni w Polsce. Chciałem pana zapytać, czy pan fruwa przynajmniej metr albo dwa metry ponad ziemią, zwłaszcza w ostatnim czasie?
Nie fruwam.
Ale ma pan powody.
Ale czuję się dobrze.
I to widać.
Z tym, że ja bardzo pilnowałem, żeby szkoła była niepartyjna. I bardzo tego pilnowałem przez cały okres. Także i w szkole był, i jeszcze mój przyjaciel jeszcze z pierwszego senatu, Kaczyński, prezydent Kaczyński. I był także Donald Tusk. No i ja nawet już nie liczę z iloma prezydentami, przynajmniej dwoma, trzema, i z iloma premierami jestem na ty. No to tak było wtedy, to były czasy, kiedy te pierwsze pokolenie, nazwijmy porewolucyjne, jak ja to nazywam, było obojętnie, w której byliśmy partii czy kole, to byliśmy razem. To mieliśmy jedno zadanie. Wolną Polskę. I to, co nam się jeszcze niedawno prawie śniło, nagle okazało się realne.
Pytanie tylko, czy pan wyobrażał sobie, jakich czasów dożyjemy, mam na myśli jakich fantastycznych czasów, że uczelnia, którą pan zakładał kilka dekad temu, dzisiaj dzieje się w sporej części w tej sferze wirtualnej. To w ogóle było coś nie do pomyślenia wtedy, kiedy WSB NL-u...
Kompletnie nie do pomyślenia, ale powiem tak, że już w początku lat 2000 chyba mój przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, profesor Wielicki, Tomasz Wielicki, który był realizatorem największego projektu, zresztą wspartego przez jedną z agencji amerykańskich, wsparcia właśnie szkoły. To Tomek mi pierwszy pokazał, jak wygląda kształcenie na odległość. Profesjonalne kształcenie na odległość, takie, które daje tą samą jakość kształcenia, jak kształcenie normalne, stacjonarne. Wtedy nie byliśmy jeszcze przygotowani, ale zawsze przez cały okres, kiedy szkoła w tamtych latach funkcjonowała, jeszcze za moich czasów, to informatyka i jej zdobycze były zawsze na pierwszym miejscu i zawsze wyprzedzaliśmy innych przynajmniej o kilka lat.
Wyprzedzaliśmy, to ja bym powiedział, że tym wizjonerem był pan, dlatego że był taki moment, kiedy ja obserwowałem Cloud A jako tą przestrzeń wirtualną do kształcenia jeszcze sporo czasu przed pandemią COVID-u i tak sobie pomyślałem, że po co to wszystko? Taki brak wiary trochę, tak? Patrzymy, jest jakieś nowoczesne rozwiązanie, ktoś tam z niego korzysta, ale powiedzmy, że jakiejś wielkiej różnicy na pewnym etapie to nie robiło. I przychodzi teraz tak skrajna sytuacja, trudna dla wielu ludzi, jak pandemia COVID-19 I okazuje się, że w USB...
skokiem do góry.
Panie profesorze, jakim skokiem? To są lata świetlne. Czyli najpierw w USB NL-u, potem Wielki Rów Mariański, długo, długo nic, a dopiero potem najstarsze publiczne uczelnie w Polsce, które zaczęły pytać w USB, czy nie moglibyście wdrożyć systemu Cloud AI u nich. W ogóle niesamowita historia. I to chyba jest to, że wizjonerstwo to jest jedno, czyli pana zasługa.
Nie. W tym wypadku to ja muszę przypomnieć profesora Mrozka, Mariana Mrozka. I jeszcze raz przepraszam, że mogę mieć kłopoty nawet z pamięcią nazwisk czy imion.
Panie profesorze, młode pokolenie to ma teraz na porządku dziennym.
I Artura Kornatki. Jeden był tym, który realizował właśnie to, że szkoła od samego początku informatyzowała się, a Artur był tym człowiekiem, któremu zasługujemy Cloud Academy.
Ale ja mam na myśli jeszcze coś innego. Panie profesorze, jak patrzę, jaki ma pan kontakt ze studentami, ale także z ludźmi, którzy teraz zarządzają w USB NL-u, bez tej wizji i bez zaszczepienia wiary w tych ludziach, oni nic by tak naprawdę nie zrobili. Bo jednak, biorąc pod uwagę, że jesteśmy stosunkowo w krótkim czasie po przemianach społecznych, brakuje nam pewności siebie, którą na przykład mają Amerykanie, którą mają inne narody europejskie. Bez tej wiary, proszę wybaczyć, ale tu się nie zgodzę, bez tej wiary, którą pan zaszczepił ludziom w USB NL-u, którzy do dzisiaj w tej uczelni pracują, tak naprawdę nic by się nie mogło wydarzyć, więc to wszystko są naczynia powiązane.
No zgadzam się. Ja tutaj dodam jeszcze jedną rzecz, że akurat wziąłem się wreszcie kilka miesięcy temu za książkę, o której marzyłem od kilkunastu lat i po tych swoich wypadkach udarowych w zasadzie zrezygnowałem. I zawsze się zastanawiałem, po co ja biorę te prawie 30 pastylek codziennie, z których część, no już 10, to miała odświeżać nerwy w mózgu. Po co ja to biorę, jak nie ma żadnego rezultatu? I bach.
Oto jest.
Przyszedł dzień, kiedy nagle zacząłem myśleć o publikacjach i równolegle powiedziałem sobie, piszę książkę. A dlaczego o tym mówię? Ja musiałem się zgodzić na to, pisząc tę książkę, że byłem wtedy przywódcą. Takim, który ciągnął za sobą ludzi, który czasami miał ogień w oczach, ale przede wszystkim lubił ludzi. I ludzie mi to oddawali przez to, że angażowali się może bardziej niż gdyby mnie nie było. Tylko tyle.
Ale to do dzisiaj można wyczuć w USB. To się nie bierze znikąd. Od wielu osób można to usłyszeć. Uczelnia miała problemy swoje, wszyscy mają te problemy, ale do dzisiaj jedna rzecz się nie zmienia. Niesamowita atmosfera, wiara w ludzi, otwartość na nowe wyzwania. Tak było. Tak jest i pewnie tak będzie. A dzisiaj to widać szczególnie, jak uczelnia rozwija się naprawdę no, w niesamowitym tempie. Dlatego zapytałem pana, czy frunie pan już 2 metry nad ziemią, bo tych powodów do radości założyciel WSB NL-u, no, powiedziałbym, że teraz ma szczególnie dużo.
Ja pamiętam te kilka lat, kiedy szkole było trudno. Ale to też mogę powiedzieć, dlaczego było trudno. Bo ja marzyłem o zrobieniu szkoły, która będzie w lidze światowej. Nie tylko europejskiej. I wszystko, co robiłem, robiłem dlatego. Bez żadnej pomocy państwa. I oczywiście zostawiłem szkołę z długiem kilkunastu milionów złotych. Więc Robert, który po mnie przejął rolę założyciela, miał straszne kłopoty i te kilka lat, no niestety, było trudnych. Ale zawsze jak mi ktoś mówił, a za pana to... Ja mówię, człowieku, ze szkołą jest tak jak z biznesami. Czasami się idzie do góry, czasami można, musi się zniżyć, szoruje się, żeby tak ładnie powiedzieć, pupą po ziemi, ale później można odbić znowu do góry. No i druga rzecz, o której nie wiem, czy słyszał pan kiedyś takie określenie, że tylko religie i uniwersytety nie upadają. Są wieczne. I ja traktuję, że ta szkoła będzie wieczna. Naprawdę. Dopóki świat będzie istniał, a ja myślę, że utrzymamy sztuczną inteligencję na właściwym poziomie, czyli poniżej tego, żeby ona rozkazywała człowiekowi, to dopóki tak będzie, to mam nadzieję, że szkoła będzie zawsze i zawsze będzie nawet nie nadążała za rzeczywistością, tylko ją wyprzedzała. Koniec, kropka. Jesteśmy w momencie, kiedy szkoła ewidentnie wyprzedza resztę, no, ja myślę, że nie tylko w Polsce, ale także w części Europy.
Na świecie również. No, ten moment rzeczywiście jakaś forma przewidzenia przyszłości. Nigdy nie ma stuprocentowej pewności, czy to wizjonerstwo się sprawdzi, czy nie. Taki jest świat. Ale w tym przypadku jednak okazało się, że trudna sytuacja dla wszystkich na świecie okazała się, no, w dużej części błogosławieństwem dla uczelni, która znowu staje się na nowo, bo były osoby, które przestały wierzyć w USB, ale uczelnia, która staje się na nowo powodem do dumy dla nowosądeczan.
Przy każdej rozmowie z absolwentami, powtarzam, z tymi, których wiele lat nie rozmawiam, mówię, a widzisz? Znowu WSB jest na topie.
I to prawda.
Ale wrócę do jeszcze początku pana pytania, mianowicie wtedy, kiedy pan pytał o ten związek senatorski ze szkołą. Szkoła powstała dzięki temu, że pojechałem w grupie kilkorgach. Nie pamiętam, ile dokładnie nas mogło być, 7-8 pewno osób, na taką pierwszą wizytację, to się nazywało wizytę studyjną do Niemiec. Myśmy od rana do wieczora byli przekazywani z miejsca na miejsce i iluś ludzi w ciągu dnia z nami pokazywało nam, jak powinien wyglądać normalny świat. Czyli państwo demokratyczne i państwo mające rozwiniętą gospodarkę. I myśmy wtedy wylądowali w pewnym momencie w szkole biznesu w Walendar. Później oczywiście dowiedziałem się, poczytałem troszkę. To była jedna z najlepszych szkół wtedy i bardzo nieliczne były szkoły prywatne wtedy wyższe w Niemczech. I ja bez żadnych emocji zacząłem słuchać ówczesnego dyrektora, bo to był dyrektor. Tam nie było stopnia rektora, tylko dyrektor szkoły. Oni mieli pełny program biznesowy, pełny, który trwał 4 lata, ale dostawali także dyplom amerykański, jednej z dużych szkół biznesowych amerykańskich. No i jak on zaczął opowiadać o tym, jak funkcjonują, że każdy student musi wyjechać na jeden semestr przynajmniej do innej szkoły, z którą współpracują, a współpracowali zawsze ze szkołami spoza obszaru języka angielskiego i niemieckiego. Ja pytam tego dyrektora, w końcu zaczęło mnie to interesować. A dlaczego? Przecież oni nie znają języka. Odpowiedź była prosta. Panie senatorze, oni mają być menedżerami w Zjednoczonej Europie. W tym momencie coś pierwszy raz tknęło mnie. Poprosiłem o rozmowę ze studentami. No minęła chwila, gdzieś tam zadzwonił, ktoś przyszedł po mnie i znalazłem się przed drzwiami, gdzie stała grupka, ja wiem, 5-6 osób. I to następne zderzenie, takie fantastyczne, cudownej, kolorowo ubranej młodzieży. I były dziewczęta i chłopcy. I ja już wtedy wiedziałem, że uniwersytety niemieckie, wszystkie studia są bezpłatne dla Niemców. A oni chcą studiować w szkole, gdzie, czekaj, żebym się nie pomylił, rok studiów był jakiś dla mnie wtedy niewiarygodnie drogi. Nie, 12 tysięcy marek niemieckich, bo jeszcze to był okres marek, marek niemieckich na rok. Czyli 6 tysięcy mniej więcej dolarów, ówczesnych dolarów.
Sporo pieniędzy i na tamten czas.
Dla mnie to były niesamowite pieniądze. Przecież ja jeszcze kilka miesięcy wcześniej zarabiałem 17 dolarów na miesiąc. Takie były czasy. Ja im pytałem, a dlaczego wy tutaj zaczęliście studia, zamiast iść do uniwersytetu, a to dosłownie kilkadziesiąt kilometrów były bardzo dobre uczelnie niemieckie. Odpowiedź była jasna. Bo po tych studiach to my nie będziemy szukać pracy, tylko tu przyjadą firmy niemieckie i będą nas próbowały zatrudnić. I w tym momencie się całkowicie mój świat zmienił. Naprawdę. Nie bajeruję. To jest prawda. Ja w tym momencie zdecydowałem, że zrobię taką szkołę biznesu w Nemsons. I już po powrocie ludzie, z którymi później kiedyś tam rozmawiałem, mówili, że ja nagle wróciłem całkiem inny. Mówiłem tylko o szkole biznesu, którą będę organizował w Nemsonczu. To był 89 rok.
Ale w tamtym czasie miał pan takie przekonanie i pełną wiarę na 100, na 200%, że to jest projekt na kolejne 3 dekady?
Kochany, ja byłem wtedy tuż po wygranych wyborach, których nie oczekiwałem, bo wcale kilka lat wcześniej nie przygotowywałem się do kariery politycznej. Nieoczekiwane wygrane wybory, ja mogę coś zrobić dla wolnej Polski, a jeszcze zrobić dla mojego ukochanego Nowego Sącza. Nagle przestajesz kalkulować, liczyć i tak dalej. Nie mieliśmy w ogóle pieniędzy. W ogóle żadnych. Była idea. Był niesłychanie mocny ciąg do przodu. I chyba to, co już mówiłem, ciepło. Nieoczekiwanie teraz dopiero, jak się zestarzałem całkiem, to widzę, jak to ciepło odgrywało rolę. Myśmy, no żeby dzisiaj przed chwilą, przed godziną uczestniczyliśmy w Wigilii naszej szkolnej i sobie przypomniałem, że przed zakończeniem tego roku w grudniu. Przez zwykle 10 dni to musiało trwać. Wtedy, kiedy to już szkoła była bardzo rozwinięta, czyli 2,5, 2,6, 2,7, mniej więcej w tych latach, gdzie studentów już była masa. Chodziłem i po wykładach stacjonarnych i nawet w sobotę, niedzielę po studiach zaocznych. Kupowałem zawsze paczki opłatków. Po co? Po to, żeby podejść do każdego studenta. Ja podchodziłem, oni nie przychodzili do mnie. Więc przeciskałem się na wyszkę, jak była pomiędzy tymi krzesłami czy fotelami, żeby się podzielić opłatkiem. Minęło ile lat od tego? No już prawie 30. I absolwenci mi czasami, jak z nimi gdzieś komunikuję, to przypominają właśnie te opłatki.
A ja panu profesorowi przypomnę, jak nie tak dawno temu, na 30. inauguracji roku akademickiego w USBNL-u, jak przemawiał pan do studentów. I można było odnieść wrażenie, że dla tych osób, bo byli także pierwsi studenci z czasów pierwszego roku akademickiego, tak się wydarzyło. I z wielką przyjemnością patrzyłem, jak ci ludzie patrzyli na pana jak na swojego mentora. To w ogóle klimat niesłychany. Kto nie był i nie brał udziału w tym spotkaniu, no nie poczuje tego na pewno. Ja poczułem wtedy, że zbudował pan coś, niezależnie jakie problemy były po drodze, że zbudował pan coś takiego, taką więź z tymi ludźmi już nie młodymi, bo ci, którzy byli, brali udział w pierwszym roku akademickim, rozpoczynali historię uczelni, zaufali jej, bo bez nich by tej uczelni też nie było, tak.
Teraz mają 50 lat.
Ale oni dalej mówią to samo i patrzą na pana z wielkim uznaniem. To była pierwsza rzecz, natomiast jeszcze wcześniej, przed 30. inauguracją, spotkaliśmy się na wydarzeniu w Muszynie, gdzie przemawiał pan na spotkaniu z przedstawicielami rodzinnych polskich firm, na którym byli sukcesorzy tych firm, młode pokolenie, ci, którzy przejmują biznesy. Już wtedy uczelnia wróciła na ten właściwy tor mocnego rozwoju, ale ja sobie nie zdawałem sprawy, że Krzysztof Pawłowski jest marką, która niezależnie co się działa po drodze z uczelnią, jest tak mocną marką w biznesie. Został pan przywitany po prostu po królewsku. Tak to wyglądało. Mnie to bardzo utkwiło w pamięć, bo to oznacza, że niezależnie czy w życiu osiągamy sukces albo przejściowo przeżywamy brak sukcesu, to zostaje szacunek. Więc moje pytanie, zmierzając już do brzegu, jak to się robi?
Piszę teraz tą książkę wspólnie z jednym z moich absolwentów, z którym kiedyś współpracowałem bardzo blisko, jeszcze jak byłem rektorem. On w czasie studiów, będąc na pierwszym roku, przyszedł do mnie z taką kartką dość dużą, na której wypisał wszystkie błędy, które robi szkoła i ja osobiście. Później mi się przyznał, że bał się, że ja go wyrzucę. W ogóle ze studiów, ze szkoły. A ja mu zaproponowałem teraz współpracę przy tej książce. I był taki moment, kiedy ja nie wiem, czy to jest prawdą, ale nie byłem w stanie wyobrazić, zrozumieć do końca przywództwa, dlaczego tak rzadko znajduje się prawdziwych przywódców i dlaczego Oni są rozrzuceni po całym świecie. Akurat wtedy, dzień czy dwa wcześniej, czytałem taki wywiad Muska, tego słynnego przedsiębiorcy amerykańskiego, z premierem Wielkiej Brytanii na temat sztucznej inteligencji. I ja wtedy napisałem to. Ja nie wiem, czy to przejdzie przez książkę. Czy książka to wytrzyma, że przywództwo jest darem Boga. I to jest jedyna możliwość wytłumaczenia sobie, że, bo to nie, żaden inny sposób nie da się zrozumieć bardzo różnych przywództw przecież. Ale to inspiracja, ten jakiś błysk dokonuje się człowieku niezależnie od tego, czy on się urodził w bardzo bogatej rodzinie, czy w biednej. Kompletnie niezależnie od tego. No zależy, przede wszystkim ten człowiek powinien być ambitny. To na pewno. Ale sama ambicja też nie wystarczy. No i jak już zupełnie nie wiedziałem, jak to nazwać, to przyszło mi do głowy właśnie najprostsze rozwiązanie. Pan Bóg mi pozwolił być przywódcą. Koniec, kropka. I nauczył mnie tych technik, które właściwie są odbierane przez ludzi wokół, bo przecież przywódca nie jest wtedy, kiedy on jest tylko wielki i sławny, ale ciągnie za sobą. Pozwala innym być też dobrymi, a może wielkimi, a może w przyszłości. Ja marzę o tym, że ktoś z moich absolwentów mnie prześcignie. Marzę, naprawdę. Marzę, żebym jeszcze doczekał. Jeżeli mówimy o tym 30-leciu i zjeździe absolwentów wtedy, ja rzeczywiście do dzisiaj pamiętam ten krzyk niesamowity, jaki usłyszałem, owację wręcz na stojąco, znaczy, ale
to tak wyglądało, taką robiło
niesamowitą
wrażenie.
Ciepłą, niestety nie nagrała się ta część.
Ale panie profesorze, pan mówił o...
Dlatego powiedziałem sobie, że muszę dożyć do 80 swojej, bo następny zjazd absolwentów będzie w 2026 roku.
To już niedługo. No. Kondycja coraz lepsza, bo wspominał pan o tych tabletkach. Po co je brać, jak się nic nie zmienia? Ale ja tu mam inną teorię, że to po prostu też ta energia, która krąży, pan ma też dla kogo robić dalej wiele rzeczy, tak? Bo to jest trochę zobowiązujące. Pan stworzył pewną rodzinę i ta rodzina ma swoje oczekiwania. Skoro pan Pawłowski założył szkołę, to niech pan Pawłowski teraz dalej tą szkołę w jakimś sensie już teraz symbolicznym, ale niech ją trzyma w rękach, więc może to jest ta energia, ale też mówił pan o palcu Bożym i o takim błogosławieństwie, więc to błogosławieństwo najwyraźniej wraca. Jest tam też to, o czym
jeszcze
rozmawialiśmy.
Jeszcze dar Boga, nic więcej. Ale tak to można zrozumieć. A jeszcze... Ach, wiem, co chciałem powiedzieć, bo pan wspomniał o marce.
Ta marka nazywa się Krzysztof Pawłowski.
2000, prawdopodobnie około 2000 roku, studenci, którzy byli w jakimś kole, zorganizowali konferencję na temat marek. I mnie zaprosili też, licząc, że ja będę mówił o szkole. Nie wiem, co mi dlaczego mi odbiło w ten sposób. Wiedziałem, że musi być to krótkie wystąpienie. wyznaczyłem sobie starą zasadę. 7 minut. 7 minut, jak jest interesujący temat, to człowiek może słuchać go z tak na pełnych obrotach. Po 7 minutach wchodzą inne myśli.
Dzisiaj to nie działa. Dzisiaj jest dłuższy okres pełnego skupienia podczas naszej rozmowy.
No,
po mojej stronie ale, również.
Ale to jest tak, że już jestem bardziej doświadczony. I wtedy ja sobie napisałem o tym, dlaczego Krzysztof Pawłowski jest już Marką. Miałem stracha. Przyznam się szczerze, nie byłem pewny powiedzenia, ale musiałem to zrobić. Dlaczego? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Do dzisiaj. Miałem kartkę, jak zawsze w takich sytuacjach, malutką, tak żeby się to zmieściło na dłoni, bo wtedy nie widzi się żadne projekcje, żadne ten, to wtedy nie działa. Ja musiałem widzieć ich oczy. Tam było w sali tej czerwonej, czyli no to w górę, 228 chyba 8 miejsc jest w tej sali i była pełna, łącznie ze schodami. No bo oni byli fantastyczne, kilka film, tak absolutnie topowej wtedy polskiej rzeczywistości, międzynarodowe. I wychodzi Pawłowski. Naprawdę się bałem. Miałem uczucie, że to jest jedno może z najważniejszych moich wystąpień w życiu. I ja już po 2 minutach się uspokoiłem, bo widziałem, że jest absolutna cisza na sali. Absolutna. Dosłownie muchę by można było słyszeć. I skończyłem w tej 7 minucie. I to był moment ewidentnie, kiedy zyskałem wśród studentów już takie ponad, nazwijmy to, wychodzące poza relacje rektor, student i tak dalej. Miałem wtedy rację, ale muszę powiedzieć, że bałem się tego. Niestety nie zachowałem tej kartki. Zachowałem tylko jedną kartkę, jak pierwszy raz zwracałem się do absolwentów tymi przykazaniami swoimi.
A to już słynne przykazania.
Przykazania Pawłowskiego. Jest dyskusja, czy ich było 6 czy 7. No, wiedziałem, że nie mogę iść w stronę 10, bo z oczywistych powodów.
Nie przebijemy tego tematu.
Więc to oczywistych powodów. Miałem, w jakimś mierze mam jeszcze dar. Ja studentów kochałem. Ja na przykład wychodziłem w czasie każdej przerwy, niby do dziekanatu, czyli z budynku A tego dużego, do już tego jeszcze nie było, do tamtego budynku, tylko po to, żeby z ilomaś osobami po drodze albo klepnąć, albo powiedzieć gratuluję, świetnie wyglądasz do dziewczyny, albo smacznego. Niewiele trzeba, żeby zyskać autentyczne relacje, ciepłe relacje. O.
No i to jest piękne, to buduje niesamowity klimat. Muszę pana też o to zapytać, bo to jest część pańskiej historii. Zwycięzcy nie zawsze swoją drogę mają usłaną różami. I tak jak pan mówił o studencie, który teraz już absolwent, który pisze z panem najnowszą książkę. Co pan uważa za swoją największą porażkę?
Największą porażką okazał się mój najlepszy projekt. Czyli miasteczko multimedialne. Gdzie ja im w jakiś sposób przekonałem wówczasnych kilku ministrów, żeby w momencie, kiedy Rada Ministrów miała tylko przyklepać wszystko, zamkniętą listę i tak dalej, żeby wnieśli ten projekt miasteczka multimedialnego i o finansowanie europejskie, bo to były pieniądze europejskie. Zdobyliśmy wtedy ponad 22 miliony euro. Dzisiaj jeszcze te pieniądze są poważne. Wtedy to były gigantyczne pieniądze. Ja chciałem zrobić, ale nawiążę do Doliny Krzemowej. Oczywiście miałem świadomość, że nie da się powtórzyć Doliny Krzemowej, nie tylko u nas nigdzie. Nigdzie na świecie nie udało się. Ale że ten projekt powiązania ośrodka, gdzie będą firmy, nowoczesne firmy działające w informatyce szeroko rozumianej, ze szkołą będzie ładowało jedną i drugą stronę. Nie chciałbym rozwijać tego tematu i nie chcę powiedzieć, że to jest tylko moja wina. No, moją winą jest, że nie urodziłem się o 20 lat później. To na poważnie kilka razy mówiłem, że świat, jeszcze Nowy Sącz, ale także przedsiębiorcy, ale niektórzy także moi partnerzy nie byli przygotowani wtedy do realizacji tego projektu. Szkoła by była jeszcze wyżej niż obecnie. Jeszcze wyżej. Bo miałaby obok kilkadziesiąt nowoczesnych firm działających w multimediach. Sącz cały mógłby się rozwijać. Bo to jest tak, że jak się już zbuduje, jak to się nazywa, to ziarno, to później to się zaczyna coraz bardziej rozbudowywać. Jakbym sobie wyobraził teraz Nowy Sącz, to on by był w dużo lepszej sytuacji. A może, także Sądecczyzna.
To pana wizjonerstwo, widać w tamtym momencie, było bardzo, bardzo przed całą przed resztą. Przed całą resztą, tak? Bo pomysł naprawdę znakomity, idea świetna. I panie profesorze, wszystko jest możliwe, jak się wierzy, więc może kiedyś podobna idea wróci przy okazji WSB NLU, rozwoju właśnie takiego technologicznego jeszcze w związku z firmami technologicznymi, które rzeczywiście ta korelacja i ta synergia między uczelnią a biznesem, ona była zawsze w WSB NLU, prawda? Więc
myśmy zawsze byli bliżej biznesu, bliżej realiów gospodarczych niż inni, ale także moi wykładowcy, wszyscy byli bliżej studentów nawet niż w swoich szkołach publicznych. To było czasami zabawne, jak to słyszałem. A dlaczego profesor XX, pamiętam nazwisko, nie wymienię go, cudowny człowiek, w Krakowie to mi nawet nie kiwnie głową, a tu mi podaje rękę. Dlaczego?
Inny klimat.
Bo taki był klimat. I to było bardzo ważne.
Panie profesorze, chciałem zapytać o bardziej przyjemną rzecz. Z czego pan jest najbardziej dumny? Tych rzeczy jest pewnie wiele. Ale która panu przychodzi jako pierwsza do głowy?
Był jakiś taki moment, że była jakaś grupa inicjatywna, wręcz chciano mi wybudować na Sączu pomnik. Ja się wkurzyłem, nawet nie oburzyłem, tylko więcej. Wkurzyłem się. I powiedziałem, nie potrzebuję. Ja już mam 6000 swoich pomników. Każdy mój absolwent z tamtych okresów, który przeszedł przez tamtą szkołę, tak rozwojową i tak idącą do przodu, jest no ja nawet mówię, moim dzieckiem, ale moim sukcesem osobistym. Oczywiście oni są w różnych pozycjach. Niektórym się udało, niektórym się nie udało w życiu. Ale generalnie jest cudownie. Mógłbym tutaj opowiadać, nawet przy swoich kłopotach z pamięcią, to wymieniłby przynajmniej kilka nie nazwisk, tylko projektów, czasami wychodzących wyraźnie poza biznes, czystą szkołę biznesu. No powiem jeden. W Warszawie, ale też już ma filię w iluś miastach dużych, istnieje Broadway Musical School. Ta szkoła, to kształcenie dzieci, przygotowujące ich do działalności muzycznej i do funkcjonowania w ramach musicalu, wróciło się w naszej szkole. Naprawdę.
Jako jeden z wielu projektów pewnie.
Chyba tego budynku już nie mamy. Taki był długa taka hala. I myśmy zagospodarowali tą halę. Tam zostały postawione odpowiednia scena i tak dalej. I pierwszy musical, dwójka moich wtedy studentów razem z grupą kilkudziesięciu, chyba 60 osób, zrobiła tutaj w Nowym Sączu. I oni przeszli przez biznesowe, normalne funkcjonowanie, działali w przedsiębiorstwach. Po paru latach wrócili do swojego pomysłu sprzed lat. No i proszę.
I działa.
I działa i kompletnie innej rzeczywistości niż wtedy.
Inne czasy zresztą już teraz
no,
mamy.
Inne czasy.
Natomiast zastanawiam się, co pan mówi takim osobom, które pan zna, a które nie wierzyły, że szkoła przetrwa dzisiaj. Niektórzy jeszcze nie mogą się w Nowym Sączu przyzwyczaić, powiem szczerze, do tego, że WSB NLU to jest taka w tym momencie rakieta, która pędzi z ogromną prędkością. Nawet nie pytam, czy czuje pan satysfakcję, bo to nie o to w tym chodzi, ale co pan odpowiada takim osobom, które rzeczywiście nie wierzyły, a teraz się okazuje, że warto wierzyć, tak? I warto walczyć do końca, tak? Bo to jest
zawsze
chyba kluczowe.
Zawsze powtarzam, że już liczba studentów jest dwukrotnie większa niż tam najlepszych moich lat. To jest pierwsze. Dwukrotnie większa. A drugie, powtarzam, i to naprawdę w wielu takich rozmowach, nazwisko Artura Kornatki. A także dlatego, że Artur Kornatka przyszedł do nas jako informatyk, miał niesłychany dar przyciągania do siebie studentów, stworzył koło naukowe. I widać było, że cokolwiek zacznie robić wokół niego nagle, nie że on kogoś przymusza, tylko pojawiają się następni studenci. I pamiętam, że po kilku latach, kiedy w normalnej uczelni, nazwijmy to akademickiej, byłoby tak, żeby został zwolniony, dlatego, że nie zrobił doktoratu, to ja właśnie przeprowadziłem ostrą rozmowę z dwoma moimi bardzo cenionymi przeze mnie profesorami, którzy mówili, przecież on nie spełnia wymagań naszych. Mówię, musi zostać. Artur jest jednym z najpiękniejszych moich dzieci, chociaż nie skończył naszej szkoły, tylko dopiero zaczął pracować. On miał niesłychany dar wychodzenia do przodu. I to muszę powiedzieć, że może ci, którzy z nim współpracują, mają czasami żal do mnie, że ja wymieniam tylko jedno nazwisko. A to zawsze jest praca zbiorowa. A wracając do kiedyś tam pan użył takiego określenia, że ja używam teraz słowa my. Przyznam się, że dawno temu jeszcze, w latach chyba końcówce lat 90. albo początku 2000. nie umiałem tego i mówiłem zawsze ja. I przyszła chwila, że nagle zrozumiałem, że w ten sposób niepotrzebnie obniżam wartość tych moich innych ludzi w szkole. I z trudem, ale nauczyłem się w ciągu może miesiąca, że nie wolno używać słowa ja. Jak się jest liderem. Idzie się razem. To jest strasznie ważne.
No i teraz pytanie kluczowe. Jeżeli da się pan namówić na taką dywagację, zresztą wiele osób uważa pana za wizjonera, więc nie mogę nie zapytać. Gdzie pan widzi WSB NLU za kilkadziesiąt lat?
Na razie wyszliśmy z najgorszego okresu. I jest wspaniały zespół, zresztą w dużej mierze pracowników jeszcze takich, których ja przyjmowałem do pracy. A jest też wspaniały Przemek Bochenek, który na przykład jest niesłychanie ważną osobą.
Pan kanclerz.
Kanclerz, tak. I zespół jest taki, że on wyprzedza dzisiejszą rzeczywistość i najważniejsze, że się to udaje. Gdzie będziemy za kilkadziesiąt lat? Może spełni się moje marzenie, że szkoła będzie najlepsza przynajmniej w Europie. I że będą tutaj ściągani ludzie z zagranicy, żeby się z trudem dostać do naszej szkoły. W tym budynku C na pierwszym piętrze były trzy sale, w których było świadomie tak zorganizowane, że miały 24 miejsca, ale w relacji takiej, że z trzech stron były miejsca dla studentów. No i oczywiście biurko dla profesora, ale tak, żeby mógł chodzić, żeby studenci się widzieli wzajemnie i tak dalej. Ja sobie wtedy wyobrażałem, że w pierwszej tej chwili, tej reformy, zacznijmy studia w języku angielskim, biznesowe, i że ściągnę obcokrajowców. Nawet poleciałem dwa razy do Chin i zaczęło się dobrze. Później się okazało, że co piąty kandydat dostawał wizę. Dlaczego? Bo ja tego nie puściłem tak od razu, bo uważali ci konsulowie, że oni chcą się opłacić w Nowym Sączu przez rok, no ale myśmy tam, już nie pamiętam jaką wysokość tego czesnego, znacznie poniżej tego, co inne uczelnie europejskie, i że później mykną do Europy, czyli wykorzystają w ten sposób wejście do pracy w Unii. A ja chcę sytuację odwrotną. Że z unijnych uczelni po roku na przykład będą najlepsi studenci aplikowali do nas na resztę studiów. To jest możliwe. Oczywiście znowu jest tak jak z tym miasteczkiem multimedialnym. Czasami taki wariat jak Pawłowski jest potrzebny, ale czasami potrzebny jest zespół świetnych ludzi współpracujących, idących do przodu, ale trzymających się finanse cały czas w porządku. Ten obecny zespół właśnie jest taki. Czy przyjdzie jeszcze jeden wizjoner? Nie wiem.
A pytanie, czy pan jest dalej marzycielem? Takim biznesowym, jest, edukacyjnym.
Jestem.
To jest coś, co nie przechodzi.
Jestem i jestem, kiedyś umrę, ale chciałbym jeszcze przynajmniej do 80 dożyć, bo ja chcę jeszcze raz wejść do sali i posłuchać moich absolwentów, jak będą mnie witać.
I tego panu zazdroszczę.
Ale wiesz, dla takich momentów warto żyć później.
I może zróbmy tak, bo jak przepływa dobra energia, to człowiek jak ma cel, to trzyma w dobrej kondycji, trzyma przy życiu. Panie profesorze, może umówmy się, że widzimy się w 2026 roku, wcześniej też, bo kilka okazji jeszcze będzie, ale widzimy się na kolejnym leciu w USB NLU i będzie miał
super
pan okazję. Jesteśmy umówieni, tak?
Tak, jesteśmy.
Wizjonerzy i marzyciele, tacy jak dr Krzysztof Pawłowski, dotrzymują słowa.
Zobaczymy się.
Trzymam pana za słowo. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Kochani, to było niesamowite spotkanie. Doktor Krzysztof Pawłowski, założyciel WSB NLU, wizjoner, marzyciel biznesowy, któremu jeszcze te marzenia się spełniały. Panie profesorze, kłaniam się nisko, to był wielki zaszczyt. Bardzo dziękuję za to, że gościł pan w naszym podcaście WSB NLU po godzinach.
Dobrze, ale ja przyznam się szczerze, że boję się, że za długo mówiłem.
Było w sam raz. Ja myślę, że powinniśmy się jeszcze spotkać, bo tematów jest dużo więcej.
No, to jest prawda.
Wobec czego, to jesteśmy umówieni na 2026 i jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie w naszym podcaście.
Mam nadzieję, że dzisiejszą forszą.
Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych podcastach WSB NLU po godzinach.
Może jeszcze jedną rzecz moim słuchaczom, czy słuchaczom, to powiem to, co zawsze mówiłem swoim studentom. Warto marzyć. Naprawdę, warto marzyć.